Przystanek Kultura. I za 28 minut będzie godzina 16, a my no właśnie o czasie między innymi dzisiaj w Przystanku Kultura będziemy rozmawiać. Tadeusz Warek, Alan Korepta i z nami w studiu Marcin Baniak z Wydawnictwa Literackiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Mamy czas. To jest tytuł cyklu debat, który państwo przygotowali z okazji 70-lecia Wydawnictwa Literackiego. To jedno z wielu wydarzeń i mówią państwo, że to jest tytuł, który może być uznany za kontrowersyjny, który ma prowokować. Proszę powiedzieć, dlaczego i w ogóle dlaczego chcą państwo prowokować przy okazji jubileuszu?
Oj, długo zastanawialiśmy się nad tym właśnie, po pierwsze, jak nazwać ten cykl, pod jakimi hasłami mają odbywać się poszczególne nasze spotkania, ale generalnie punkt wyjścia był właśnie taki, że my jako Wydawnictwo Literackie, ta instytucja ma już 70 lat, czyli w pewnym sensie ma czas jakiś za sobą. To jest ogromny, swój własny czas, ogromny dorobek, swój, ale też wspólny, bo to jest przecież współtworzenie kultury, polskiej literatury, odbioru literatury na wielu poziomach przez właśnie 70 lat. I to był taki pierwszy trop. Skoro mamy ten czas, no to właśnie pytanie, czy rzeczywiście my ten czas mamy? No i tutaj pojawiają się kolejne pola interpretacji, bo zewsząd słyszymy informacje o kryzysach, o kataklizmach, o nadchodzących katastrofach i rzeczywiście żyjemy w takim czasie niezwykle dynamicznym. Możemy dyskutować o tym, czy ten kres nadejdzie za 30 lat, czy za 100, ale rzeczywiście żyjemy w cieniu czegoś, co nadchodzi. I to pytanie o to, czy rzeczywiście mamy czas, jest tutaj na pewno bardzo zasadne. Z drugiej strony jest mnóstwo innych takich związków frazeologicznych związanych z czasem, że właśnie mamy czas, uciekamy do przodu, do tyłu, staramy, czas nam przecieka przez palce na przykład, więc ten czas wydaje nam się w kontekście naszej działalności bardzo istotny i chcemy o tym czasie porozmawiać po prostu.
To sformułowanie mamy czas może się kojarzyć nawet z pewną taką dezynwolturą. W momencie, kiedy ktoś mówi, mamy czas, niczym się nie musimy przejmować i równocześnie, gdyby ktoś złośliwy spojrzał na formułę debaty, czy też rozmowy, czy też dyskursu humanistyczno-literackiego, to mógłby powiedzieć, no tak, tutaj się pali, Europa się pali, wschód Europy się pali. A my mamy czas. I pytanie, a równocześnie wcześniejsze państwo mówią, nie tylko mamy czas, ale uważamy, że w tym mamy czas, w tej przestrzeni, którą chcemy stworzyć w ramach tej rozmowy, drzemie pewien istotny potencjał. I teraz pytanie, jaki potencjał państwo w tym dyskursie dostrzegają? Bo to jest pytanie o to, czy w XXI wieku, kiedy świat poniekąd płonie, jest jeszcze miejsce na niespieszność rozmowy.
Tego czasu jest coraz mniej, bez wątpienia. I wszyscy gonią, wszyscy się śpieszą codziennie, a my wzywamy do tego tym cyklem spotkań, żeby właśnie znaleźć chwilę i do tego zachęcamy, aby mieć godzinę, półtorej na spotkanie, na rozmowę, bo takich rozmów po prostu w naszej codzienności, zwłaszcza naszej polskiej codzienności, rzeczywistości, po prostu najzwyczajniej w świecie brakuje. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Oczywiście ten dyskurs w kulturze, w literaturze się toczy, bo przecież spotkania autorskie to jest stały element naszego takiego wydawniczego życia. To jest element promocji książek, więc to się odbywa. Natomiast pole rażenia tych spotkań z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc jest coraz mniejsze. My chcemy przywrócić rangę takim rozmowom. Dlatego zapraszamy wybitnych autorów, wybitnych twórców, którzy pokażą nam też, mam nadzieję, jak rozmawiać o codzienności, o rzeczywistości, o tym, co się dzieje na zewnątrz, jak reagować na rzeczywistość, jak rozmawiać o przeszłości, jak ta przeszłość determinuje teraźniejszość, co zrobić w przyszłości.
Czyli przywracanie rangi tych rozmów związane jest z dawaniem przykładu poniekąd, tak?
Oczywiście
czy to wystarczy?
Nie wiem, tego chyba nikt nie wie, ale trzeba próbować i to jest nasza ambicja, aby spróbować, aby pokazać ludziom, że warto rozmawiać, a literatura wciąż jest taką przestrzenią, gdzie ten dialog, taka rozmowa jest po prostu możliwa i chyba nie ma lepszego wynalazku niż właśnie literatura do tego, aby...
Dlaczego?
To jest ciekawe, trudne pytanie, nad którymi głowią się filozofowie od stuleci, ale chyba literatura jest po prostu takim świetnym wynalazkiem ludzkości, gdzie to porozumienie wciąż jest możliwe i chyba nie ma lepszego sposobu komunikacji niż literatura.
No, bo literatura prowokuje coś takiego, że ja się utożsamiam z jakąś historią. Jestem w stanie wejść na taki poziom meta, prawda? I poprzez doświadczenie emocjonalne zakorzenić się może trochę bardziej w palących problemach, które wydają się czasem odległe, tak sobie o tym myślę.
Oczywiście tak. Literatura to dialog właśnie z przeszłością, czyli z tym czasem, który jest za nami. Przecież aktualnie tworzący pisarze nie robią nic innego, jak dialogują z tym wszystkim, co było przed nimi. Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch przecież dyskutują z autorami, którzy napisali powieści przed nimi 50, 100 lat wcześniej, czy nawet 200. Także jesteśmy w tym dialogu, wchodzimy w taki strumień wielu, wielu pokoleń całej ludzkiej cywilizacji i bierzemy udział w tym pochodzie nadal, starając się, no właśnie, tutaj są te ważne pytania, uratować ludzkość, postawić sobie ważne pytanie, co przed nami, do czego doprowadzi rozwój technologii. To też są takie pytania, o których chcemy porozmawiać w trakcie naszych spotkań.
Państwo piszą, że ten dyskurs literacko-humanistyczny, bo tak chyba można powiedzieć, to w nawiązaniu wszystko do literatury się dzieje, a równocześnie pozostaje w związku ze współczesną myślą humanistyczną, może, i tutaj cytat, umożliwić skuteczniejszą interwencję w kontekście tych spraw, względem których mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka potrzeba bardzo pragmatycznego i natychmiastowego działania. Na czym polega skuteczność tego dyskursu, tego sposobu podejścia do tych problemów? Dlaczego według Państwa za sprawą literatury można wypracowywać skuteczniejsze mechanizmy?
Dlatego, że literatura, jesteśmy o tym przekonani, ja jestem o tym przekonany, uczy na przykład empatii. Uczy tego, że potrafimy wczuwać się w inne punkty widzenia. Potrafimy postawić siebie samych na pozycji innych ludzi, spojrzeć na świat przez ich pryzmat, ich oczami. Jednym słowem, lepiej zrozumieć różne możliwości światów, inaczej spojrzeć na wszelkie problemy, z którymi musimy sobie jako ludzkość poradzić, i literatura tego uczy. Im mniej literatury, im mniej dialogu wokół literatury, tym więcej problemów rozmaitych, które się nawarstwiają, które sprawiają, że niszczymy świat, na przykład to jest problem ekologiczny związany ze zmianami klimatycznymi, który się dzieje. To jest problem choćby z konfliktami wojennymi. Przecież no, to wynika jakby nie było wprost z tego, że nie potrafimy spojrzeć na drugą osobę jak na człowieka. To są mechanizmy propagandy, manipulacji, a literatura potrafi to wszystko zdeszyfrować, odsłonić, zdemaskować. Jestem przekonany, że literatura jest doskonałą bronią, która wszystkich nas potrafi nauczyć, jak właśnie walczyć choćby z propagandą, z hejtem, czyli z takimi zjawiskami, które niszczą współczesną taką tkankę społeczną i co obserwujemy no, w wielu miejscach świata. Przykładem na to jest oczywiście wojna w Ukrainie. Ten wątek na pewno się pojawi w trakcie naszych spotkań, bo to też dotyczy nas, Polaków tutaj. Przykładów także z naszej rzeczywistości jest bardzo, bardzo dużo. Więc jest o czym rozmawiać, ale tak, powiedziałbym, że literatura to może być całkiem skuteczna broń. Być może nie działa ona natychmiast, być może efekty użycia literatury objawią się za 5 lat, za 10, może w kolejnym pokoleniu, ale one się objawią.
Ja tak sobie myślę, przypominam sobie takie słowa, które kiedyś powiedział Tadeusz Sławek, mówiąc z kolei o wspólnocie uniwersyteckiej, że to, czego nam potrzeba bardzo, to przywrócenie ducha rozmowy, ale rozmowy objawiającej się w pewnej niespieszności, momentami zająkliwości wręcz, takiego eseistycznego sposobu podejścia do rozmowy, który pozwala otworzyć umysł, ale równocześnie zastanawiam się, pan nie pamięta siłą rzeczy tych czasów, kiedy wydawnictwo literackie się rodziło, to było 70 lat temu, ale zapewne rozmawiacie wewnątrz redakcji o tym, jak zmieniła się pozycja właśnie tego świata literackiego, Nowackiego w świecie i czy to jest tak, że kiedy spoglądamy dziś z perspektywy 2023 roku, to ta rola, czy też misja wydawnictwa jest usytuowana w jakimś innym miejscu, czy to jest, jak to wygląda?
Misja, myślę, jest wciąż ta sama, to znaczy chcemy kreować, promować najciekawsze zjawiska literackie i to pozostaje bez zmian, to jest DNA wydawnictwa literackiego i tak było już od tych pierwszych lat funkcjonowania WL-u, od lat 50., 53., 54. Zawsze podaję tutaj przykład Sławomira Mrożka, Stanisława Lema, którzy byli jednymi z pierwszych autorów, którzy podpisali umowy z wydawnictwem literackim, zaraz na początku swoich karier i zaraz na początku działalności wydawnictwa literackiego. I teraz to się nie zmienia. Chcemy szukać tych najciekawszych zjawisk. Natomiast rzeczywiście my, pracując codziennie w wydawnictwie, widzimy to, że kultura ma coraz bardziej pod górkę. I to jest taki stały trend. Musimy codziennie coraz bardziej się starać, wynajdywać nowe sposoby komunikacji, docierać do odbiorców, zachęcać do czytania książek. Z jednej strony przekleństwem są oczywiście nowe media, social media, media społecznościowe. Z drugiej strony to jest jednak też...
błogosławieństwo czasem.
No właśnie. I doskonały sposób do tego, aby promować czytelnictwo. Więc tutaj to jest ciągła przygoda. Na pewno, ale też codziennie nowe wyzwania. Jest trudniej.
Mamy czas, mówi wydawnictwo literackie w roku swojego 70-lecia. Dorota Masłowska, Marcin Napiórkowski, Katarzyna Kasia i Martin Kaparos. To są te nazwiska, które przy okazji 70-lecia wydawnictwa literackiego powrócą do nas w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania w Przystanku Kultura. Przystanek Kultura. A przed mikrofonem niezmiennie Tadeusz Marek, w studiu z nami niezmiennie Marcin Baniak z wydawnictwa literackiego i teraz wracamy już do tego, co wydarzy się jutro w sali Mehoferowskiej. To będzie przy ulicy Długiej 1. Przypomnijmy ten adres, a tam debata. Mamy czas, to jest cykl, natomiast ten jutrzejszy panel dyskusyjny będzie nosił tytuł Głód teraźniejszości. No i mamy pewien problem i przykrą sytuację wśród tych wielu dobrych rzeczy, a mianowicie no, tytuł, który bezpośrednio nawiązuje do książki Martina Kaparosa, który miał być jutro w Krakowie, miał także dzisiaj wygłosić wykład w Polinie, ale to się nie wydarzy.
Tak, zaistniała bardzo smutna i przykra sytuacja wczoraj na lotnisku w Madrycie. Otóż Martin Kaparos, znakomity argentyński pisarz, jeden z najbardziej cenionych współczesnych twórców argentyńskich, bardzo ceniony dziennikarz, reportażysta w Polsce, znany właśnie choćby z tego monumentalnego reportażu Głód, ale też z dopiero co wydanej książki Nie Ameryka. Niestety nie został wpuszczony na pokład samolotu. Muszą państwo wiedzieć, że to jest autor, który aktualnie porusza się na wózku elektrycznym. No i tam z winy, z powodu też no, błędnych interpretacji, mimo tego, że wszystkie formalności były spełnione, niestety nasz autor no nie wsiadł do tego samolotu i ostatecznie nie wylądował w Polsce. W związku z tym dzisiejszy wykład w Muzeum Polin w Warszawie, który można śledzić w internecie, odbędzie się online. My od wczorajszego wieczora właściwie cały czas jesteśmy na łączach z Madrytem i próbowaliśmy z Martinem Kaparosem wymyślić jakieś inne rozwiązanie. Szukaliśmy połączeń, analizowaliśmy sytuację też z przewoźnikiem. No ale uznaliśmy dosłownie godzinę temu, że w obliczu tego wszystkiego, co się stało, byłoby to zbyt karkołomne, aby szukać teraz nowych sposobów dotarcia do Polski. W związku z tym Martina Kaparosa nie będzie fizycznie.
Czas ma to do siebie, że czasem jest nieposkromiony i czasem to my mu się niestety musimy poddać, ale równocześnie nie może umknąć naszej uwadze to, że tytuł tej jutrzejszej rozmowy, debaty, Głód teraźniejszości związany jest z twórczością Martina Kaparosa. Ja się zastanawiam, no bo tak, będą państwo rozmawiać o czasie w bardzo różnych wymiarach i postanawiają państwo zabrać się za teraźniejszość, ale zestawienie jej z pojęciem głodu związane jest z tym, tak to interpretuję, że my nie do końca jesteśmy w stanie tej teraźniejszości doświadczać, że jej łakniemy jak głodny, który łaknie jedzenia. Proszę opowiedzieć trochę więcej o pomyśle na tę jutrzejszą rozmowę.
No jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało, w jaką stronę pójdzie rozmowa, bo zaprosiliśmy do tej pierwszej debaty i chcieliśmy rozpocząć to od takiego naprawdę mocnego składu i to jest mocny skład.
Jest bardzo mocny.
Bo o Martinie Kaparosie już powiedzieliśmy, już wiemy, że nie będzie go osobiście, ale postaramy się, aby zaistniał na tej debacie i właśnie teraz nad tym pracujemy. Ale obok Martina Kaparosa, i to wiemy na pewno, to jest potwierdzone, jutro w sali Mechoferowskiej będzie można spotkać Dorotę Masłowską, znakomitą polską pisarkę, autorkę powieści, ale także dramatów teatralnych, sztuk.
Badaczkę teraźniejszości to jest ten przykład, który pokazuje, że słowo literackie, takie, które ma swój rytm, bardzo rygorystyczne formalnie, jest w stanie powiedzieć nam więcej niż niejeden wielki reportaż, bo kiedy się czyta prozę Masłowskiej, to okazuje się, że jeden ustęp, kilka zdań, no sprawia, że my właśnie zaczynamy chłonąć te rzeczy. Rzeczywistość.
Tak. Jakoś, tak. I przyznam się, że troszeczkę z takimi pewnymi obawami skierowaliśmy do niej zaproszenie na tę debatę. Nie wiedzieliśmy,
czy przyjmie,
jak zareaguje, ale się okazało, że bardzo entuzjastycznie i właśnie ten temat teraźniejszości bardzo jej się spodobał. No właśnie dlatego myślę, to nie jest takie oczywiste skojarzenie z Dorotą Masłowską. Oczywiście znamy jej książki, teksty, oglądamy sztuki na scenach teatralnych, ale to rzeczywiście jest, jeśli się nad tym zastanowimy, taka autorka, która jest wyczulona w sposób wyjątkowy na teraźniejszość, ma te swoje literackie czułki, słucha, obserwuje i to są zazwyczaj no, niezwykle trafne obserwacje, to widać choćby w jej felietonach rozmaitych. Ucho literackie naprawdę wybitne, potrafi słuchać i wyłapuje takie określenia, frazy językowe, które no, jak żadne inne określają właśnie teraźniejszość.
Ja przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłem nazwisko Masłowskiej, to w ogóle się nie zdziwiłem, bo mam wrażenie, aha, że jej twórczość jest opowieścią o pewnej uważności, a uważność
zgadza
jest
się
opowieścią też o doświadczeniu teraźniejszości w takim pełnym wymiarze. Chociaż przyznam szczerze, że jak zobaczyłem ten tytuł, to zacząłem się zastanawiać, czy tam nie będzie jakiegoś eksperta od mindfulness na przykład, bo to też w tę stronę, prawda?
Tak, może pójść, ale myślę, że nie z Dorotą Masłowską, nie z Marcinem Napiórkowskim. Zgoda z tym, że jest jakiś kłopot z teraźniejszością, bo człowiek chyba tak jest też skonstruowany, że bardzo często nie widzi tego, co się dzieje teraz, uwielbia wracać do przeszłości, a z drugiej strony też uwielbia uciekać od teraźniejszości w przyszłość, czyli planować, marzyć, uwielbia widzieć coś, co jest za horyzontem i często właśnie nie ma związku z tym, co jest tu i teraz. I z jednej strony Kaparos, myślę, powiedziałby bardzo wiele ciekawych rzeczy na temat tego, jak złapać tę teraźniejszość, bo on jest reportażystą też wybitnym, więc potrafi obserwować to, co dzieje się teraz, wysnuwać z tego odpowiednie wnioski, czasem bardzo kontrowersyjne, takie skłaniające do refleksji. Tak było z Głodem, tak jest też z tą nową książką Nie Ameryka, w której opisuje kraje hiszpańskojęzyczne w Ameryce Południowej. Znakomita książka, właśnie taka nastawiona na to, co teraz, opisująca przeszłość też tych ludów, krajów, ale wysnuwające takie bardzo aktualne wnioski. Dorota Masłowska też by nam powiedziała, jak ona łapie teraźniejszość i jutro tego posłuchamy. Jestem bardzo ciekawy, co powie. No i jest jeszcze ten trzeci element tej układanki, a właściwie no, 3/4 można powiedzieć, czyli Marcin Napiórkowski, znakomity badacz kultury, semiotyk, autor takich książek jak Turbopatriotyzm na przykład, ale też ostatnio wydanej w wydawnictwie literackim książki pod tytułem Naprawić przyszłość. Natomiast chcemy z nim porozmawiać nie tylko o przyszłości, ale o tym, co teraz możemy zrobić, aby tę przyszłość uratować. On bada znaki, symbole, dyskursy, które teraz aktualnie toczą się w społeczeństwach.
To wszystko, co nienamacalne, ale tak ważne w kontekście właśnie tego, jak ten świat, nasz świat, ludzki świat, osadzony w sferze kultury funkcjonuje. Bo też mi się wydaje, że to, co jest ważne, bo kiedy mówimy o tym doświadczeniu teraźniejszości, ja żartobliwie nawiązałem do mindfulness, to można mówić o uważnym wsłuchiwaniu się w śpiew ptaków, można mówić o uważnym wsłuchiwaniu się w rozmowy w tramwaju i robić z tego literaturę, patrz Masłowska. Natomiast można też traktować to właśnie z tego metapoziomu, który wydaje się równie istotny. Pan mówi o Napiórkowskim, natomiast ja od razu sobie kojarzę to, co pisał Roman Ingarden w kontekście doświadczenia czasu i tego, że czas, tu będzie parafraza, jest takim, ja wiem, poligonem doświadczalnym, na którym człowiek człowiek może mierzyć siłę swojego ducha. To znaczy, że tak naprawdę to, co wewnątrz nas się dzieje i to, na ile silnie my jesteśmy osadzeni w sobie, sprawia, że możemy, no właśnie, nie poddać się temu nurtowi, który nas ciągnie w przeszłość czy w przyszłość. Zresztą państwo o tym piszą. Dlaczego bez synchronizacji z teraźniejszą chwilą nie możemy w pełni doświadczyć własnego istnienia? I to jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że to pokazuje to, czym tak naprawdę te spotkania wokół literatury są. Bo ja w tym momencie dotknąłem wątku całkowicie abstrakcyjnego i ktoś mógłby sobie pomyśleć, że w obliczu tych wszystkich trudnych rzeczy, które się dzieją, całkowicie wydumanego, a widzimy, że to, co się jutro wydarzy w sali Hoferowskiej, to będzie spotkanie jednego z drugim, pokazanie, że to się jakoś tak wszystko łączy i nie można tego rozłączyć.
Taką mamy nadzieję. Kto wie, może poniekąd to też będzie jakaś tam sesja mindfulness, w której nie ma tak naprawdę nic złego. To jest pierwszy krok może do tego, aby zauważyć to, co jest tu i teraz. Ale rzeczywiście jestem bardzo ciekawy tego, jakie wnioski zostaną przedstawione podczas tej debaty prowadzonej przez doktor Katarzynę Kasię, która jest też świetną prowadzącą spotkania, ale ma też taki właśnie filozoficzny, socjologiczny punkt widzenia, więc jestem przekonany, że zainspiruje ona odpowiednio i Dorotę Masłowską, i Marcina Napiórkowskiego do takich zwierzeń bardzo ciekawych, inspirujących. No i po prostu porozmawiamy o tym czasie. Jak złapać teraźniejszość? Jak poczuć ten rytm codzienności?
To też ciekawe, bo Katarzyna Kasia też poniekąd łączy te dwa światy, o których mówiłem, bo z jednej strony zajmuje się estetyką, czyli mamy do czynienia z bardzo taką formalną, związaną silnie z metafizyką, dziedziną filozofii, a z drugiej strony zajmuje się badaniem kultury, filozofii kultury, kiedy właśnie to wszystko jakoś musi się spleść. Ale to jest początek, bo to jest cykl, który właśnie przypomnimy. Jutro głód teraźniejszości. W ramach cyklu mamy czas, żeby być konsekwentnym, jubileuszowe spotkania w wydawnictwie literackim. I informują państwo o trzech jeszcze debatach, które się odbędą poza tym jutrzejszym.
Tak.
No i ten czas to w ogóle ze wszystkich stron. Matrix, przepraszam, wszystko wszędzie naraz, bo to teraz trzeba tak.
Wszystko wszędzie naraz, bo planujemy co najmniej jedną taką debatę na kwartał, dlatego planujemy 4 w tym roku jubileuszowym. Przed nami jeszcze takie spotkania, na przykład, jak takie sobie wymyśliliśmy, hasła Przyszłość Przeszłości i Chwila w Wieczności. Tutaj wspólnie z Grzegorzem Jankowiczem z Festiwalu Konrada, z Tygodnika Powszechnego, razem pracujemy nad tym cyklem, nad formułą, nad ideami, które mają się pojawiać na tych spotkaniach. I tak, takie są pomysły. Już druga debata, drugie spotkanie, drugie wydarzenie już prawie jest dopięte na ostatni guzik. Lada chwila będziemy ogłaszać. To będzie duże nazwisko ze świata. W tym momencie jeszcze nie mogę zdradzić kto, ale mogę powiedzieć, że jedną z tych debat w późniejszym okresie, w kolejnych kwartałach chcemy na przykład przeprowadzić z historykami. Mm. Bo wydawnictwo literackie to są świetne książki historyczne, każdego roku co najmniej kilkanaście tytułów głośnych, nagradzanych, i chcemy porozmawiać o tym, jak przeszłość określa teraźniejszość i przyszłość, wiadomo, historia magistra vita est, czy rzeczywiście tak jest, czy historia ciągle się powtarza, czy my potrafimy, czy nie potrafimy wyciągać wniosków z tych wszystkich zdarzeń w przeszłości. O tym z wybitnymi historykami też chcemy porozmawiać. To jest jeden z pomysłów i za chwilkę, mam nadzieję, będziemy mogli o tym wszystkim informować naszych czytelników.
No i to wszystko się będzie działo w wydawnictwie literackim, które w tym roku obchodzi swoje 70-lecie. Przypomnijmy, że jutro to będzie o 19:00. Dorota Masłowska, Marcin Napiórkowski, Katarzyna Kasia będą rozmawiać o teraźniejszości. Być może, i na to liczymy, dołączy do nich Martin Kaparos, choć zdalnie. No, co dalej? No to proszę śledzić. Marcin Baniak o czasie między innymi dzisiaj mówił w Przystanku Kultura. Dziękuję
bardzo. Wejściówek niestety już nie ma, ale prosimy oglądać nas w internecie.
Tadeusz Marek, Alan Korepta. Zostawiamy państwa z literackim pozdrowieniem.